Witam, poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka jest dzisiaj moim gościem.
Kłaniam się, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie pośle, jak działa na pana konkurencja? Mobilizuje czy paraliżuje? Patrząc na pańskiego kontrkandydata z Prawa i Sprawiedliwości, ministra Gróbarczyka, mam wrażenie, że lubi pan wyzwania. Staje pan w szranki, bądź co bądź, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Wysoka poprzeczka.
Tak, lubię wyzwania i tych wyzwań nie boję się. Naszym celem i moim celem jako kandydata i naszym celem jako Koalicji Obywatelskiej jest uzyskać jak największy wynik, jak najlepszy wynik, zdobyć szerokie zaufanie mieszkańców Pomorza Zachodniego i zrobię wszystko, żeby tak się stało już.
Czyli co pan zrobi konkretnie?
Przedstawię przede wszystkim dobry dla Polaków program. Przedstawiliśmy już ten program, będziemy teraz przedstawiać go we wszystkich miastach i miasteczkach i takie jest moje zobowiązanie, że dotrzemy wszędzie, do każdej gminy w tym
województwie. Ten program jest lepszy niż piątka Kaczyńskiego?
Moim zdaniem zdecydowanie.
W czym jest lepszy?
I tylko nie dlatego, że jest szóstką.
A, szóstka, przebiliście o jeden punkt.
Tak, ale to nie o to chodzi, tylko raczej chodzi o jego zawartość. Przede wszystkim stawiamy na kilka ważnych rzeczy. Dzisiaj dla Polaków co jest najważniejsze? Najważniejsze są moim zdaniem wyższe zarobki, wyższe płace, bo dzisiaj mniej więcej, jeżeli ktoś, kto pracuje na umowie o pracę i zarabia minimalną pensję, dzisiaj 2250, to różnica pomiędzy tym, co pracodawca płaci za pracownika plus podatki, a tym, co pracownik dostaje na rękę, to jest 40%, tak zwany klin podatkowy. Trzeba to zmniejszyć, dlatego zaproponowaliśmy zmniejszenie podatku PIT do niższej skali, 10 pewnie i 24%. I dla tych, którzy zarabiają od minimalnej pensji do dwukrotności tej minimalnej pensji, dodatkowe wsparcie. Co to oznacza, żeby to łatwo zrozumieć? Jeżeli ktoś dzisiaj zarabia pensję minimalną, 2250. Dzięki naszemu programowi na rękę, podkreślam, na rękę, dostanie 600 kilkanaście złotych więcej. Bez podwyższania żadnych podatków. Dlatego, że my te podatki chcemy obniżyć i wesprzeć pracowników, jeśli uzyskamy ten wzrost gospodarczy, który jest na horyzoncie.
Jeśli uzyskacie, a jeżeli nie uzyskacie, znaczy, to nie będzie.
Nasze działania zakładają, że taki będzie plan. No, trzeba przede wszystkim profesjonalnie między innymi zarządzać spółkami Skarbu Państwa, bo kiedy popatrzymy, bo pytanie skąd wziąć te pieniądze? Kiedy dywidendy mogłyby wynosić 9 miliardów złotych, a wynoszą 3 tylko, no to już jest pewne źródło finansowania. Dlaczego kancelaria premiera Morawieckiego ma być dwa razy droższa niż była kancelaria w 2015 roku? Dlaczego wydatki administracji publicznej mają być tak duże? Więc na to są możliwości sfinansowania. Trzeba to pokazać. Mamy pozostałe kwestie. Chcemy stawiać na czyste powietrze, na Polskę bez smogu. Chcemy powiedzieć wprost, do 2030 roku zlikwidujemy ogrzewanie węglowe w domach, a do 2040 w energetyce. Znaczy, to będzie sprawiało tylko to, że będziemy oddychać czystym powietrzem. To są dzisiaj priorytety. To jest kwestia też służby zdrowia, wsparcia seniorów, wyższych wypłat i wynagrodzeń dla nauczycieli, co zostało już zapowiedziane, o 1000 zł, to był nasz plan i będziemy się tego trzymać. Po tym bałaganie w oświacie, który został w ostatnich miesiącach zrealizowany przez rząd PiS, trzeba to po prostu naprawić i mamy na to plan. A jeśli pan mi pyta, czy minister jest dla mnie jako konkurenta, moim konkurentem i wyzwaniem, to ja uważam, że nie wystarczy być ministrem, żeby robić dobre wyniki. Trzeba rzetelnie pracować. Pan minister Gróbarczyk często w naszym regionie nie bywa, powiedzmy sobie wprost, a takim symbolem jego nieudolności jest rdzewiejący kawałek blachy w Szczecinie, czyli tak zwana stępka, w którą 2 lata temu dumnie płukał razem z premierem Morawieckim, zapowiadając budowę wielkiego promu. Efekt jest taki, że nie ma tam nic, nie dzieje się tam nic, hula tam wiatr, więc będę to na pewno pokazywał i przedstawiał lepszą ofertę.
Mamy nowego prezesa w stoczni, może coś się zmieni.
Znaczy, no,
i budowa ruszy.
Właśnie, czy budowa ruszy? To jest zastanawiające, to po pierwsze, bo do dzisiaj nie ma projektu tego promu, do dzisiaj nie wiadomo, ile ten prom będzie kosztował i skąd wziąć pieniądze na jego budowę. Więc pewnie zaraz w kampanii wyborczej będą pokazywane kolejne piękne wizualizacje i będzie zapowiadana jednak budowa. W tym roku ten prom miał spłynąć z pochylni, zjechać z pochylni. miał zostać już kończony i w przyszłym roku oddany do armatora. Tam nie ma zupełnie nic, więc jestem przygotowany na to, że będą pewnie jakieś kolejne działania propagandowe, ale ludzie muszą się o tym dowiadywać, bo dzisiaj stocznia, o której mówi minister Grubarczyk, ta wielka stocznia, której odbudowę zapowiada, to jest ponad 50 podmiotów, prywatnych podmiotów, które tam pracują i radzą sobie bardzo dobrze. I naszą rolą jest wspieranie tych przedsiębiorców, tworzenie im dobrych warunków do rozwoju, a nie opowiadanie, że będzie państwo tworzyło wielkiego molocha stoczniowego. Ten czas już minął. My musimy naprawdę stawiać na specjalizacji, wspierać tych, którzy ciężko tam pracują. I tak jest, taki powinien być cel rozwoju tego miejsca, a nie propaganda, że buduje się wielkie stocznie, podpisuje się listy intencyjne i jak widać, niewiele z tego wynika.
Panie pośle, Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości na naszej antenie powiedział, tu cytat, polityka to rzecz bardzo odpowiedzialna, a wam brakuje profesjonalizmu. Czasami zastanawiam się, czy opozycja faktycznie chce wygrać. Co pan na to?
No, jeżeli dla pana posła profesjonalizm jest tym, co robi PiS albo marszałek Kuchciński, czyli zabiera rodzinę na pokład za publiczne pieniądze na pokład samolotu i lata jak władza z wielką ochroną, kosztowało to kilka milionów złotych, no to dla mnie to akurat nie jest profesjonalizm. A jeśli chodzi o funkcjonowanie opozycji, to na wybory europejskie stworzyliśmy szerokie porozumienie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, PSL-u i SLD. Jak okazało się, jeden z partnerów, PSL, chciał realizować swoją drogę polityczną, swój program suwerennie. No i de facto my doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie kontynuowanie Koalicji Obywatelskiej, tej, która dała nam bardzo dobry wynik w wyborach samorządowych. Koalicji Obywatelskiej, na listach której znajdą się nie tylko politycy, bo chcemy odejść od takiego stricte partyjnego myślenia, tylko zaprosić do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich.
Tych list nadal nie ma. My nadal nie wiemy tak naprawdę, jak one będą wyglądały. Trochę późno.
Myślę, że w połowie sierpnia, czyli za mniej więcej półtora tygodnia, te listy zostaną zamknięte. Trwają tak zwane ostatnie szlify i będziemy przyjmować te listy na posiedzeniu Rady Krajowej. Myślę, że trzeba też poczekać na moment ogłoszenia wyborów przez prezydenta, bo dopóki prezydent tych wyborów nie ogłosi,
to może nie być? Że październik?
Obstawiam, że 13 października odbędą się wybory, czyli w pierwszym możliwym terminie, więc kampania będzie dość krótka. Nie mamy dużo czasu, więc trzeba się zabierać do roboty. Ja już też od kilku tygodni podsumowuję swoją działalność parlamentarną, rozmawiając z mieszkańcami, przekazując rzetelnie przygotowane sprawozdanie na temat tego, jakimi sprawami się zajmowałem, ile interpelacji złożyłem, w jakich kwestiach. Mówię o statystykach dotyczących liczby wystąpień.
Żeby nie było wątpliwości, że pan dobrze pracował.
No po to robię. Czuję się zobowiązany wobec mieszkańców, którzy mnie wybrali, że na koniec tej kadencji rzetelnie przedstawię im, co robiłem. No to jest taki wyraz zaufania, który ja od nich otrzymałem, więc czuję się zobowiązany, żeby zrobić to samo. Więc myślę, że politycy w ogóle powinni coś takiego robić, bo to się niestety często nie zdarza. A jest przez osoby, z którymi rozmawiam, całkiem nieźle odbierane, więc jestem z tego zadowolony.
Nie ma pan wrażenia, że podobnie jak podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego znowu jesteście krok z tyłu za Prawem i Sprawiedliwością? PiS podał listę kandydatów dużo wcześniej, ogłosił zwarty i spójny program wyborczy, odwiedza miasta, wioski, organizuje spotkania z wyborcami, a koalicja wciąż się miota.
My przedstawiliśmy listy wyborcze ich pierwszych kilka miejsc. To był pierwszy etap. Pewnie w tym tygodniu będzie kolejny etap. Program przedstawiliśmy, jego fundamenty na dwudniowym kongresie programowym, który odbył się 3 tygodnie temu, mówiąc o tej szóstce Schetyny, czyli o tych sprawach dotyczących zarobków Polaków, służby zdrowia, polityki.
A oni w tym czasie objechali pół kraju.
My też jeździmy w ramach akcji Porozmawiajmy po całej Polsce od wielu tygodni. Między innymi jutro będziemy w naszym regionie, ruszamy od Szczecina przez Goleniów i Pas Nadmorski. Przyjedzie między innymi wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. My jako parlamentarzyści będziemy tam, będziemy rozmawiać z mieszkańcami, będziemy przekazywać nasz program. Jesteśmy na te rozmowy gotowi, nawet na twarde rozmowy, bo ja uważam, że rolą polityków nie jest tylko mówienie o tym, co oni mają ludziom do powiedzenia, ale przede wszystkim, co ludzie mają im do powiedzenia. I to my jako politycy musimy z tego wyciągać wnioski i być gotowi nawet na takie twarde rozmowy, bo to nie jest tak, że politycy są świetnie przez wszystkich oceniani, ale uważam, że zamykanie się pod takim kloszem i próba odcinania od głosów społeczeństwa to jest najgorsze, co może polityków spotkać, dlatego my od wielu tygodni jeździmy i jesteśmy na te rozmowy gotowi i pewnie w kampanii będzie to jeszcze zintensyfikowane.
Jeżeli podczas jesiennych wyborów układ sił w parlamencie się nie zmieni, to jak pan widzi swoją rolę?
Liczę na to, że się zmieni. Nie idziemy po to, żeby do Sejmu wejść, tylko po to, żeby te wybory wygrać. To będzie trudna walka, to będzie trudny bój, zdaję sobie z tego sprawę, ale musimy mieć przekonanie, że chcemy wygrać. Bo jeżeli ktoś chce iść do wyborów z myślą, że nie wygra tych wyborów, to lepiej niech nie startuje. To mam dla każdego taką dobrą radę. Idziemy po zwycięstwo i na tym chciałbym się skupić. Przez ostatnie 4 lata bardzo skrupulatnie.
Nie było panu chyba łatwo przez ostatnie 4 lata, patrząc właśnie na układ sił.
Czy było łatwo, czy niełatwo? Nie
miał pan takie poczucie decyzyjności, że ma pan na coś wpływ?
Znaczy, powiem wprost. Kiedy mówiliśmy o sprawach ważnych dla regionu, na przykład budowie zachodniej obwodnicy Szczecina, o rozbudowie wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego, inwestycjach, które są ważne dla naszego regionu i składaliśmy takie poprawki do budżetu, to rządzący je odrzucali. A potem opowiadali, jak bardzo dbają o region. Rzeczywiście mieli większość. To wynika po prostu z matematyki sejmowej. Natomiast naszą rolą jako opozycji przez ostatnie 4 lata było naprawdę takie intensywne i twarde patrzenie władzy na ręce. Robiliśmy to, wytykając błędy, ale to nie było tak, że tylko potępialiśmy rządy PiS. Nie, znaczy, to nawet nie o to chodzi, bo samo potępianie w czambuł nie ma w ogóle sensu. Znaczy, ja uważam, że polityka powinna być konstruktywna. Jeśli byliśmy opozycją, to uważam, że konstruktywną, proponując wiele różnych rozwiązań. Same interpelacje poselskie, które każdy z nas składał, ja ich złożyłem w tej kadencji grubo ponad 200, dotyczyły w wielu sprawach spraw regionu. Nie dotyczyły tej takiej polityki, nazwijmy to telewizyjnej, gdzie przepychamy się na kwieciste słowa, tylko dotyczyło to spraw takich najbliżej ludzi, czyli tych spraw, z którymi my się spotykamy. Zajmowaliśmy się interwencjami poselskimi, jak mieszkańcy naszego regionu przychodzili do nas i do mnie do biur poselskich, między innymi w Stargardzie, w Szczecinie czy w Policach, więc ja uważam, że my wykonaliśmy swoją rolę. Liczę na to, że będziemy w stanie po 13 października realizować nasz program. I to będzie najważniejsze, ale wszystko w rękach wyborców. Zrobimy wszystko, żeby przez te najbliższe 2 miesiące pracować na 110%, aby uzyskać zaufanie mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
To na zakończenie jeszcze kilka słów. Jak skomentuje pan ostatnie wydarzenia podczas Marszu Równości w Białymstoku i kazanie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, w którym mówił o tęczowej zarazie?
Uważam, że to zachowanie skandaliczne. Zarówno zachowanie tych agresywnych uczestników tej kontrmanifestacji, którzy bardzo brutalnie potraktowali uczestników tego marszu. Uważam, że bez względu na to, kto jaką ma orientację, w co wierzy, czym się zajmuje, jaki ma kolor skóry, dla każdego w tym kraju jest miejsce. I powinniśmy jako ludzie szanować się. Każdy zasługuje na godność i szacunek. Więc tym bardziej jestem zaskoczony tymi słowami biskupa Jędraszewskiego, który mówił o bardzo niewybrednych i brzydkich słowach, o innych ludziach się wyrażał, bo mam wrażenie, że jeszcze hierarcha kościelny, nie tylko człowiek wierzący, ale przede wszystkim hierarcha kościelny powinien raczej nadawać godności, szukać takiego szacunku dla drugiego człowieka, braterstwa, no przecież na tym polega ta wiara. Więc byłem bardzo zaskoczony, uważam, że te słowa nie powinny paść i są no po prostu skandaliczne, bo to kiedy w tych słowach nawiązywał do tego, co było po II wojnie światowej, że przyszła czerwona zaraza, a porównuje środowisko osób, które są w mniejszości, no to jednak nie powinno tak się mieć. Zawsze silniejszy powinien bronić słabszego. Zawsze tak powinno być i taka powinna być rola państwa. To nie jest tak, że oni chcą coś komuś narzucać. Ci ludzie zasługują na normalny szacunek, ci ludzie zasługują na to, żeby normalnie żyć, a potępianie ich za to, jakimi są, jest po prostu nie w porządku.
We wrześniu Marsz Równości w Szczecinie. Wyobraża pan sobie, żeby było podobnie jak w Białymstoku?
Nie wyobrażam sobie.
A kto nad tym ma zapanować?
Wie pani, ja myślę, że to zależy od, przede wszystkim od mieszkańców, od tego, jaki pokażą wyraz takiej z jednej strony sympatii i poparcia dla starań tych ludzi. W tamtym roku Marsz Równości w Szczecinie szedł po raz pierwszy.
Będzie pan w tym roku?
Szedłem w tamtym roku, byłem tam. Widziałem nie tylko ludzi z tęczowymi flagami, ale widziałem ludzi niepełnosprawnych. Widziałem rodziny, czyli męża, żonę z dziećmi. To byli ludzie, którzy uczą innych tolerancji, którzy pokazują, że na tym świecie możemy wspólnie żyć, uśmiechając się do siebie bez względu na to, jacy jesteśmy. I jeżeli będę w Szczecinie, to myślę, że na pewno pójdę. W tamtym roku byłem i uważam, że to było bardzo radosne święto. Nikt nikomu nie przeszkadzał, nikt nikogo nie prowokował, nikt nikogo nie drażnił, wszyscy się do siebie uśmiechali. I uważam, że na uśmiechnięte miasta w naszym regionie zasługujemy. Liczę, że ta sytuacja, która miała miejsce w Białymstoku, więcej nie powtórzy się, bo te zachowania pełne agresji i nienawiści nie powinny mieć więcej miejsca.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Poseł Platformy Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka był dzisiaj moim gościem.
Dziękuję uprzejmie. Miłego dnia.